na plakacie, który miał was zaprosić na rekolekcję, od razu dzisiaj pojawiają się te zdarzenia sprzed 15 lat. I główne myśli, jakie z tego wyciągnąłem. Otóż nie było jeszcze wykończonego kościoła, nie było plebanii, nie było kucharki. 15 parafianek podjęło trud przygotowania posiłków dla księdza. Dwa razy w tygodniu będą przynosić obiad. Ale nikt nie koordynował. Wiadomo było tylko, która kiedy, ale nikt nie wiedział, kto co. No i taka właśnie niespodzianka. Pierwsza gospodyni przynosi barszcz ukraiński. Mówi: cudownie, że mamy księdza z Polski. To jest takie nasze podstawowe danie. My chcieliśmy księdza przyjąć barszczem ukraińskim. Super, pyszny. Poprosiłem o przepis. Zupełnie inaczej smakował niż ten, który jadłem w Warszawie u swojej mamy. I oni mówią tak. 4 barabole, jednak gwara sprzed 300 lat, 4 ziemniaki, 2 buraki, półgłówki kapusty, szklanka fasolki, najlepiej jasia, sztuka mięsa, przecier pomidorowy, przyprawy. Włożyłem do szuflady, mijają 3-4 dni, następna pani przychodzi: o, jak fajnie, że ksiądz Polski przyjechał, to jak księdza poczęstuje barszczem ukraińskim. No i pytam o przepis, bo smakował zupełnie inaczej. Jakie było moje zdziwienie, że porównanie tych przepisów, one są identyczne, identyczne. Patrzę na zegarek, żeby nie przedłużać. Powiem wam, że 6 kolejnych przyniosło barszcz ukraiński. Przez 3 tygodnie, dzień w dzień jadłem barszcz ukraiński. Za każdym razem prosiłem o przepis i za każdym razem otrzymywałem dokładnie taki sam. I z jednej strony dziękuję Panu Bogu za to, że mam co jeść, dziękuję za życzliwość tych ludzi, a z drugiej strony pytam, czy chce mnie uczynić męczennikiem barszczu, kiedy tyle osób głoduje w świecie, ale tak naprawdę ja nie wierzę w przypadki. Ja wiem, że Pan Bóg chce mnie czegoś nauczyć i proszę, otwórz mi oczy. Rozpoczyna się praca duszpasterska, pierwsze spotkanie z żywym różańcem. Parafia nosi tytuł Matki Bożej Różańcowej. W parafii mam kilkanaście róż, a 15 lat temu najstarsi pamiętali czasy, kiedy za komuny, za odmawianie różańca szło się do więzienia. Bardzo często się z niego nie wychodziło. Do dzisiaj mam dokumenty potwierdzające. Zresztą właśnie w parafii na Greczanach w Mielnickim u jezuitów na cmentarzu jest symboliczny grób mieszkańców Szaróweczki, którzy oddali życie za przynależność do spiskowej organizacji Żywy Różaniec. No może, jeżeli ktoś zna język rosyjski, jeszcze pamięta ze szkoły, zbroja oróżia. Jest bardzo możliwe, że to coś tutaj się to kojarzy, oróża, tu róża. No nieważne, fakt pozostaje faktem. Ci ludzie nie bali się wyznawać swojej wiary. I pytam ich, jaka to jest wiara, dla której warto było nawet oddać życie. I oni mi mówią, tak już streszczając, że księdza, Bogu dziękujemy za to, że 5 kilometrów od nas jest parafia jezuitów. 5 kilometrów, a więc absolutnie coniedzielna msza święta, codzienna modlitwa, miesięczna spowiedź, czytanie Pisma Świętego, dobre uczynki. Jesteście bohaterami, przekazaliście tę wiarę kolejnemu pokoleniu, super. Tak sobie myślę, że my ten przepis na wiarę doskonale znamy. Jakbyśmy mieli czas o tym porozmawiać, też byśmy pewnie tych 6 fundamentów wydobyli. Następne spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Rodzice spotykają się przez 2 lata ze mną, a dzieci z katechetką. Na pierwszym spotkaniu cieszę się, że rodzice są wierni przyrzeczeniu, jakie złożyli na chrzcie, że wychowają dzieci w wierze. No i pytam, jaka jest ta wiara w waszej rodzinie? Czego tak naprawdę, jakiej wiary uczycie swoje dzieci? Odpowiedź: ojcze, tak jak nas nauczyli rodzice. Niedzielna msza święta, miesięczna spowiedź, codzienna modlitwa, post w piątek, czytanie Pisma Świętego, dobre uczynki. Jeszcze nie zaskoczyłem. 3. spotkanie, kandydaci do bierzmowania. droga młodzieży, już niedługo sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, staniecie się dojrzali w wierze, jak ta dojrzała wiara wasza ma wyglądać. Ojcze, tak jak nas nauczyli rodzice i dziadkowie. Niedzielna msza święta, miesięczna spowiedź, codzienna modlitwa, postpiątek, czytanie Pisma Świętego, dobre uczynki. I na nich ten Duch Święty stąpi za kilka tygodni, a ja w tym momencie poczułem Jego światło. Wiem, czego chciałeś mnie nauczyć na początku mojej służby w szaróweczce. Tylko teraz jak to przekazać parafianom? Czego się nauczyłem? Według tego samego przepisu robiony barszcz smakuje, bardzo smakuje, ale każdy inaczej go przygotowuje. Każdy inaczej smakuje, chociaż ten sam przepis. I teraz wszyscy znamy przepis na wiarę, tych sześć fundamentów, a jednak ta wiara każdemu z nas inaczej smakuje. Nawet są tacy, którym nie smakuje i odeszli. Niestety, czasami odeszli przez zgorszenie. To tak, jakby ktoś im do barszczu dosypał soli albo pieprzu. Niestety, na to nie mamy wpływu. My dzisiaj możemy ich tylko szukać i przekonywać. To nie tak. To jest zgorszenie. Ten barszcz nie powinien mieć tyle soli i tyle pieprzu. To powinno wyglądać zupełnie inaczej. Spróbujmy jeszcze raz. Ale są tacy, którym ta wiara nie smakuje, bo są sami sobie winni. Bo albo nie ma... Po kolei. Jak ja do tego doszedłem ze swoimi parafianami? Ponieważ ksiądz z Polski wszystko może w szaróweczce, w związku z tym ja na mszę świętą przyniosłem kuchenkę turystyczną, postawiłem przed ołtarzem garnek z wodą i mówię, dzisiaj gotujemy barszcz. I oczywiście nikt z kościoła nie wyszedł, nikt się nie obraził, nikt nie trzasnął drzwiami. No dobrze, no jak ksiądz chce gotować, no to będziemy gotować. No więc ja biorę 4 barabole i wrzucam do garnka. I tu się okazało, że nie wszystko mi wolno. Pierwsze ławki mówią, ojcze, a kto to będzie jadł? Ja udaję głupiego, mówię, no każdy po łyżeczce, no taki wspólnie. Ojcze, te barabole, to one są po pierwsze bardzo stare. Po drugie, je trzeba umyć, obrać i pokroić w kosteczkę. Ja z tego, żeście mi nie powiedzieli, 4 barabole, kropka. Ale to trzeba przygotować te barabole. Kiedy wrzuciłem 2 buraki, to już ostatnia ławka woła, ojcze, ale te buraki też trzeba przygotować. Tam też musi być umyte, obrane, pokrojone. Kiedy wrzuciłem półgłówki kapusty, to już cały kościół chórem. Ojcze, ona się rozgotuje. I w tym momencie zyskałem sobie przyjaciół. Mówię, okej, wy zajmijcie się tym, na czym wy się znacie, będziecie gotować. A ja spróbuję zająć się tym, na czym ja się znam i spróbuję wydobyć z tego jakieś myśli, które być może pozostaną w pamięci. Mówię, dlaczego ta wiara czasami nie smakuje? No właśnie dlatego, że albo ktoś nie wrzuci tych konkretnych, które powinny być w przepisie elementów. No jeżeli ktoś uważa, że jemu msza święta jest niepotrzebna, wiara nie będzie smakować. Mało tego, jeżeli będzie na mszy świętej, ale będzie tylko słuchaczem. Niektórzy mówią, wysłuchałem mszy świętej. Nie, msza święta musi być przygotowana. O tym powiemy sobie jutro. Spowiedź musi być przygotowana do modlitwy. Ja się muszę przygotować. A jeżeli się wezmę za czytanie Pisma Świętego i to jeszcze, nie daj Boże, ze Starego Testamentu, mogę się zgorszyć, bo nie rozumiem. Za wcześnie, nie teraz, później i najlepiej jeszcze pod okiem kogoś, kto mi podpowie, co, jak i kiedy. A więc bardzo ważne, jeżeli wiara ma smakować, musi być według przepisu i wszystko musi być przygotowane. To jest pewna aktywność. Ja nie mogę być wierzący tylko tradycyjnie, bo moi rodzice, bo moi dziadkowie. To jest bardzo ważne, to jest bardzo piękne. Bo jeżeli oni umierali w wierze i przez całe życie wytrwali w wierze i oni byli mądrzy, no to ja nie mogę uważać siebie za mądrzejszego od nich. Nie, oni byli głupi, oni nie wiedzieli. To ja jestem dopiero światowy i ja wiem, że to jest niepotrzebne. Nie, absolutnie nie tędy droga. A więc ja sam muszę powiedzieć, ja wierzę. ale uwaga, nie wierzę w Boga. Ja wiem, że Bóg jest. Ja do tego nie potrzebuję wiary. Żeby wiedzieć, że Bóg jest, mi wystarczy rozum. Otwarte oczy, uszy i ja wiem, Bóg jest. Ja wierzę Bogu. Czyli wobec tego muszę usłyszeć, co Bóg ma mi do powiedzenia. I teraz przychodzi moment, kiedy ja czegoś nie rozumiem. I są tacy, którzy nie rozumieją i odchodzą. A prawda jest taka, że wiara zaczyna się w tym momencie. Nie rozumiem, wobec tego albo uwierzę, albo nie uwierzę. Bardzo ważne. Ktoś powie, ale przecież w Kościele też się mówi wierzę w Boga. Nieprawda. Mówi się wierzę, że Bóg jest Ojcem. Mówi się, że Bóg jest Stworzycielem, że Bóg jest Wszechmogący. Mówi się, że jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Ja tego nie rozumiem. Ja absolutnie nie wytłumaczę, jak to jest możliwe, że w jednej osobie Bóg i człowiek. Nie rozumiem. Ale czytam Słowo Boże i dla mnie to wszystko jest tak prosto napisane. Ja tego nie rozumiem, ale przyjmuję to z wiarą, za fakt. Dalej mówimy o Duchu Świętym, który dzisiaj, tutaj, teraz, podkreślam, swoją mocą pozwala nam wejść w tajemnicę Boga. Przecież nie ma innego sposobu bardziej doświadczenia Boga, jak właśnie Eucharystia. Jak jest Bóg, to jest niebo. Jak jest niebo, to są aniołowie, to są wszyscy święci, to są nasi zmarli. My się tutaj gromadzimy. O tym jutro i pojutrze. No właśnie, jest to bardzo ważne, że nie ma innego Boga. Ktoś mówi, przecież Bóg jest jeden, prawda? Nieprawda. Prawdziwy Bóg jest jeden. I ten prawdziwy Bóg to jest ten w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. To jest prawdziwy Bóg. To nie jest tak, że wszystko jedno, komu się wierzy, w co się wierzy, Bóg jest jeden. Nieprawda. Prawdziwy Bóg jest jeden w trzech osobach. I teraz Syn Boży stał się człowiekiem. Oczekujemy Bożego Narodzenia. Oczekujemy Zbawiciela. Może byliście na plaży kiedyś w Bułgarii. Jeżeli to jest plaża strzeżona, to widzieliście budkę Spasytel. Ratownik, Zbawiciel, Ratownik. Jezus Chrystus jest ratownikiem. No i teraz po co nam ten ratownik? Rodzi się kolejne pytanie, czy Bóg stworzył zło? Odpowiedź nie, Bóg nie stworzył zła. Bóg tak bardzo uszanował wolność duchów niebieskich, aniołów i wolność człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, że dopuścił, aby dokonali wyboru. Ten wybór był zły, ale Bóg już miał plan, jak uratować człowieka. Ale o tym planie za chwilę, a teraz chcę to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, żeby to dobrze wybrzmiało. Zło jest brakiem Boga. Zło jest tam, gdzie nie ma Boga. Może pamiętacie z fizyki, nie ma jednostek zimna ani ciemności. Są jednostki ciepła i światła, a jednak doświadczamy zimno. Zimno to doświadczenie braku ciepła. Ciemność to doświadczenie braku światła. A zło to doświadczenie braku Boga. I oto taki absurd, taka prosta uwaga. Kiedy brak nam ciepła, no chcielibyśmy usiąść na słońcu, ale za chmurami, a więc siadamy blisko pieca, który staje się źródłem ciepła. Kiedy brak nam światła, chcielibyśmy usiąść w słońcu, ale jeśli słońce zasłonięte, siadamy blisko lampy, która staje się źródłem światła. Ale kiedy brak nam Boga, odchodzimy od Niego. Zamiast szukać u źródła, jak już wspomniałem i jutro rozwinę, tym źródłem jest Eucharystia. Kiedy słońce zasłonięte, wszyscy wiedzą, że jest, chociaż go nie widzimy. A kiedy Boga nie widzą, mówią, nie ma Boga. O tym, kto zobaczy Boga na zakończenie rekolekcji we środę. Dobrze, skąd to zło się wzięło? W jaki sposób ono weszło w naszą rzeczywistość? Mam nadzieję, że pamiętacie opowiadanie o grzechu pierworodnym. w raju było super, bo niebo i ziemia, one były ze sobą zjednoczone. Bóg się przechadza po raju, siada sobie na ławeczce koło Adama, obejmuje go ramieniem. Co tam, Adaś, wszystko dobrze? Panie Boże, super, jestem szczęśliwy. I ta Ewa, którą mi dałeś, też taka fajna. To był raj. Nie będziecie umierać, nie będziecie cierpieć, nie będziecie chorować. Praca nie będzie dla was ciężarem. Kobiety będą rodzić, nie będą doświadczały bólów rodzenia. Tak miało być. Tak Bóg zaplanował świat. Ale jest jeden warunek, że tam w końcu ogrodu jest drzewo poznania dobra i zła. Nie wolno wam spożyć owocu z tego drzewa, bo umrzecie. Przychodzi diabeł i co mówi? Nie umrzecie. Będziecie jak Bóg decydować, co jest dobre, a co złe. Komu uwierzyli pierwsi ludzie? Uwierzyli szatanowi. Skoro będziemy sami decydować, co jest dobre, a co złe, to Ty, Boże, jesteś nam tutaj niepotrzebny. Wracaj do nieba, skąd przyszedłeś. I nastąpił ten straszny rozłam. Ziemia i niebo przestały być ze sobą połączone. Jest przepaść. I człowiek o własnych siłach nie jest w stanie z ziemi dostać się do nieba. Była taka audycja w internecie, jakiś człowiek pyta, a jeżeli ja będę robił tylko dobre uczynki, pójdę do nieba? Przykro mi, nie. Bo wtedy po co Boże Narodzenie? Po co Jego śmierć na krzyżu? Po co to wszystko? Człowiek własnymi siłami nie może osiągnąć nieba. I dlatego my czekamy na Zbawiciela, dlatego my czekamy na Ratownika. Tymczasem tutaj na ziemi pozostał książę tego świata. Sam Pan Jezus powie o diable, to jest książę tego świata. I teraz on, diabolos, znaczy ten, co kłamie, ten, który nie mówi prawdy. Z hebrajskiego satanas, to jest przeciwnik Boga. On zrobi wszystko, żeby nas oszukać, żeby nas oderwać od każdej dobrej myśli skierowanej ku Bogu. On chce, żebyśmy pozostali tutaj na ziemi i w ogóle z Bogiem nie mieli nic wspólnego. On mówi, że to my decydujemy, co jest dobre, a co złe. A to nieprawda. To On nas kusi, podpowiada. Zrób to, zrób to. A nam się wydaje, że to wszystko zależy od nas i Bóg jest nam niepotrzebny. On źródło zła na całym świecie. Nie Putin, nie inni przywódcy państw. Ja nie oskarżam żadnego człowieka złoczyniącego. Ja współczuję, bo dali się oszukać. Taki człowiek potrzebuje pomocy. Potrzebuje właśnie ratunku. Jak potem usłyszymy, za chwilę o tym powiem, potrzebuje nas, abyśmy mu pomogli otworzyć oczy i zrozumieć, że zostaliśmy sami na tej ziemi. Ale no właśnie, czy sami? Po kolei, czy Adam i Ewa, tak jak powiedział Bóg, utracili życie, czy tak jak powiedział diabeł, nie utracili życia? Otóż bardzo prosty przykład. Na pamiątkę rajskiego drzewa niedługo w naszej chacie, w naszych domach, mieszkaniach pojawią się choinki. Jedni z założenia postawią sztuczną, a pozostali żywą. Jeżeli ścięta, to już nie jest żywa. Żywa musi czerpać soki ze źródła. A w większości domów pojawi się ścięta. Ona wygląda i pachnie jak żywa, piękna, przyozdobiona, ale za kilka tygodni pójdzie na spalenie i na śmietnik. To jest właśnie to kłamstwo szatana. Ludzie utracili życie wieczne. Są piękni, pachnący, podziwiani. Ale to życie się skończy, jak nie będą podłączeni do źródła życia, a tym źródłem życia jest Bóg. Jezus Chrystus, ten ratownik, na którego czekamy, On powie o sobie, jestem życiem. Powie, jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To już nie jest tak jak w raju, że niebo i ziemia są znowu razem. Jest przepaść, a nad tą przepaścią jest pomost. I tym pomostem jest Jezus Chrystus. My odnajdujemy Chrystusa, w komunii z Chrystusem zjednoczeni, słuchamy jak woła, pójdź za mną. Idziemy za Nim, a On mówi, zaprowadzę Cię do domu Ojca. I dlatego jesteśmy pełni nadziei, jesteśmy pełni radości. Bóg miał plan, dlatego pozwolił Adamowi i Ewie na ten wybór zły. Natomiast nie mógł im pozwolić zostać w raju, bo tam jeszcze w raju było drzewo życia. Jakby oni po tym grzechu pychy i nieposłuszeństwa jeszcze spożywali owoce z drzewa życia, utrwaliliby na wieki ten stan. I wtedy Bóg już nie mógłby nic zrobić. Ale On ma plan, położenie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. I to jej potomstwo ostatecznie z tobą zwycięży. To jej potomstwo ciebie pokona. Mówimy protoewangelia. Pierwsza dobra nowina o zbawieniu, że przyjdzie ratownik. Na nowo połączy niebo z ziemią, ale już inaczej. Jako ciekawostkę jeszcze przypomnę, dobrze o tym wiecie, że Bóg będzie szukał wszystkich zagubionych. I teraz 24 grudnia, wiecie, pamiętacie, mamy wspomnienie świętych Adama i Ewy. Czyli mimo, że oni spowodowali ten rozłam między niebem a ziemią, chociaż zostali wygnani z tego raju, potem zrozumieli, co się stało i w swoim nawróceniu musieli być tak wielcy, że jednak uznajemy ich za świętych. Mimo wszystko. Czyli jeszcze raz mamy adwent, z łacińskiego adventus, przyjście, po grecku parusia. I teraz zwróćcie uwagę, że zły diabolos, kłamca, on chce nam pomieszać ten czas oczekiwania. On na prawdziwą radość i nadzieję zaprasza nas na podróbę radości. Mówi, to już dzisiaj są święta. Wychodzimy na zewnątrz. Słuchajcie, ja jestem pełen podziwu dla was, że wy widząc te wszystkie fajerwerki, te wszystkie stragany, ten cały bożonarodzeniowy jarmark, że wy weszliście tutaj. Zobaczcie, kiedy Jerozolima się bawiła, tańczyła, przychodzą mędrcy ze wschodu i mówią, że w Betlejem rodzi się Zbawiciel. Poszedł ktoś? Nikt. A dzisiaj, proszę bardzo, ilu jest mądrych, którzy czekają na Boże Narodzenie, bo wiedzą, że tu ono nastąpi. Nie trzech, a proszę, kilkadziesiąt, a przez cały dzień kilkuset. Pełen podziwu jestem. Diabolos robi swoje, a my robimy swoje. Tak, my żyjemy na tym świecie. Nie możemy wszystkiego potępić, odciąć się. Nie, możemy współczuć tym, którzy tego nie widzą, nie rozumieją i próbować ich ogarnąć swoją miłością. Ale diabolos zrobi wszystko, żeby zagłuszyć w nas głos Boga. A Bóg mówi w ciszy. Dlaczego Jan Chrzciciel poszedł na pustynię, nie wołał w Jerozolimie? No ja nie mam takiej możliwości, ale na szczęście tu jest cisza. Chociaż za drzwiami jest scena i muzyka. Jednak wy wybraliście ciszę. Genialne. A więc pełen podziwu dla waszej mądrości. Że powiedzieliście diabolosowi nie. Dobrze, idziemy dalej. Dzisiejsza modlitwa dnia. Powiedziałem takie słowa. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Prawda? No prawda. Z wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy przygotowali swoje serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. A więc mamy adwent na przygotowanie serca i cel z radością oczekiwać naszego zbawienia. Jeżeli ktoś myśli, że sam dobrymi uczynkami się zbawi, nie będzie czekał, i nie będzie miał tej Bożej radości. Jeżeli ktoś załamany powie, ze mnie już nic nie będzie, nie czekam na Zbawiciela, załamany nie będzie miał Bożej radości. A my, pełni nadziei, radość, cierpliwość, nadzieja, one się ze sobą przenikają, przygotowujemy serce. I teraz bardzo piękne słowa nam dzisiaj tutaj kieruje Biblia. Słyszymy Sofoniasza. Podnieś radosny okrzyk, ciesz się, wesel z całego serca. Pan usunął twego nieprzyjaciela, odnowi cię swoją miłością. Uwaga, wzniesie okrzyk radości. Kto? Pan. Pan wzniesie okrzyk radości z twojego powodu. Niesamowite, ja mogę być przyczyną radości Boga. Piękne. Dalej, psalm, który śpiewaliśmy. Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. No właśnie, ukażcie narodom Jego dzieła. Cała ziemia o tym się dowie. Głoście z weselem. Kto? No ja mogę się z wami podzielić, ale ci, których to nie interesuje, do mnie nie przyjdą. A wy jesteście z nimi na co dzień. Na koniec mszy świętej usłyszycie, idźcie w pokoju Chrystusa. Ale po to, żeby dzielić się swoją nadzieją, swoją radością. Zobaczcie, i znowu szatan mówi, wiara to jest prywatna sprawa. To tylko ty i nikt więcej. No nieprawda. Ja radością muszę dzielić się z innymi. Ja tej radości nie jestem w stanie zamknąć w swoim sercu. Ja muszę o tym mówić. Potem święty Paweł, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. I na koniec kubeł zimnej wody od Jana Chrzciciela. Kubeł zimnej wody. Jan Chrzciciel mówi tak. Ja was chrzczę wodą. Chrzcić to znaczy zanurzać. Ja was zanurzam w wodzie. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was zanurzał w Duchu Świętym. I teraz uwaga. A tych, którzy nie będą gotowi, zanurzy w ogniu. No właśnie, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. I to jest cała prawda. Albo, albo. Kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Zdawałoby się, wybór jest absolutnie jednoznaczny. A powtórzę, jesteśmy mniejszością, zdecydowaną mniejszością. Czyli większość wybierze źle. Jeszcze jako taki doping, żeby ten wybór był dobry, słyszymy też z ust świętego Pawła w liście do Koryntian. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, serce człowieka nie zdołało pojąć, jakie wspaniałości przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. No, wybór jest jednoznacznie. Przecież te wspaniałości, ta perspektywa nieba, ta nadzieja, że to wszystko, co jest złe, przeminie. No chcemy krzyczeć, Maranata, przyjdź Panie Jezu, zabierz nas do domu Ojca.